Juliusz II, 1503-1513. Część druga. Decyzja o wzniesieniu nowej bazyliki świętego Piotra wymagała z jednej strony wielkiej odwagi Juliusza II, z drugiej genialnej przenikliwości, energii i absolutnej determinacji Bramantego. Pomiędzy 1505 i 1506 rokiem architekt dostarczył papieżowi nieskończoną liczbę projektów dotyczących tej świątyni. Wyobrażenia artysty i samego zleceniodawcy koncentrowały się na ogromnej budowli na planie krzyża greckiego, nad którą dominowałaby kopuła o kształcie półkolistym. Dialog mniejszych kopuł i apsydy osiągnął punkt kulminacyjny w czterech narożnych wieżach, a wszystko to rozgrywało się wewnątrz murów obwodowych. W tej właśnie watykańskiej, najsłynniejszej kreacji Bramantego renesansowe rozważania na temat planu centralnego znalazły swój wyraz najpełniejszy. Nie trudno w niej było również odczytać przesłanie o powszechności Kościoła i Rzymu jako centrum świata oraz dostrzec próbę oddania w języku form widzialnych echa niebiańskiego Jeruzalem. Pomimo wielokrotnych zmian, którym w ciągu 120 lat wznoszenia Kościoła poddawany był pierwotny projekt Bramantego, niesione przezeń symboliczne treści nigdy nie uległy zatarciu. Donato Bramante zajmował się w Rzymie również szeregiem innych realizacji. Na przykład rozwijając swe zainteresowanie dla spraw urbanistycznych, wytyczył m.in. ulicę Della Lungara i Giulia. Część planowanych przezeń dla Juliusza II prac jest znana tylko ze wstępnych rysunków i opisów. Od 1511 roku bowiem Bramante chorował i stopniowo zmuszony był ograniczyć swą aktywność zawodową. Zmarł 3 lata później, to jest w rok po śmierci Juliusza II, którego pontyfikat także okazał się zbyt krótki, by spełnić jego niestrudzoną wolę, jak to sam określił, pozostawienia pamiątek. Gdyby doszło do wykonania wedle pierwotnych założeń monumentalnego grobowca papieża, z pewnością należałby i on do pamiątek najwspanialszych. Juliusz II przemyśliwał o swym mauzoleum już od chwili swej elekcji. W 1505 roku pracę nad nim powierzył Michałowi Aniołowi. Wysokość planowanego grobowca byłaby równa 3-piętrowej kamienicy. Zdobić go miało ponad 40 figur wykutych z białego marmuru, a ponadto liczne płaskorzeźby odlane z brązu. Jak wiadomo, Michał Anioł ogromnie przejął się tym zadaniem, traktując je jako najważniejszą misję swego życia. Miesiące poświęcił na wybór odpowiedniego materiału i prace przygotowawcze w Karrarze. Bardzo bolesne stało się więc dla niego wstrzymanie zamówienia przez Juliusza II. Papież podjął taką decyzję w związku z budową nowej bazyliki. Aby wynagrodzić Michałowi Aniołowi gorycz rozczarowania, polecił mu wymalowanie sklepienia kaplicy Sykstyńskiej. Wieść niesie, iż to niechętny Buonarrotiemu Bramante podsunął Juliuszowi ten pomysł. Zdając sobie dobrze sprawę z trudności tego przedsięwzięcia, miał on tu dostrzec doskonałą okazję, by skompromitować Florentyńczyka. Wzburzony Michał Anioł wyjechał z Rzymu do swego rodzinnego miasta nad Arno i dopiero po długotrwałych naleganiach wyruszył na spotkanie z papieżem do zdobytej przezeń właśnie Bolonii. Obaj ci wielcy, obdarzeni gwałtownymi temperamentami, nieskłonni do ustępstw, ale jakże sobie wzajemnie potrzebni, musieli się wreszcie porozumieć. I natychmiast potem Michał Anioł otrzymał od Juliusza II polecenie wykonania jego posągu dla katedry bolońskiej. Właśnie w przypadku tego pomnika, na pytanie artysty, w jaki sposób Juliusz pragnie być przedstawiony, z księgą czy z mieczem, padły z ust Della Rovere słynne i znamienne słowa. Z mieczem oczywiście, jestem przecież żołnierzem. Żywot tego monumentu, którego stworzenie stanowiło dla rzeźbiarza nienawykłego do pracy w brązie wielką, lecz zwycięską próbę, nie był niestety długi. Mający reprezentować fakt włączenia Bolonii do państwa kościelnego, natychmiast po zmianie sytuacji politycznej został strącony i rozbity, a z pozostałości odlano dzieło o ironicznej nazwie Giulietta. Buonarroti powrócił do Rzymu pod koniec 1506 roku, gdzie nieugięty Juliusz II wymógł na nim ostatecznie zdobienie Sykstyny. Tu papież pozostawił artyście całkowitą swobodę realizacji pod jednym wszakże warunkiem. Chciał być z dekoracji zadowolony. Pokonując tysiące przeszkód, Pracując niemal bez udziału pomocników, bo żaden go nie satysfakcjonował, Michał Anioł wykreował w trudnej technice fresku i w skrajnie niekorzystnych warunkach dzieło, które do dziś przyprawia drżenie. W październiku 1512 roku zawiadomił ojca o jego ukończeniu i o tym, że papież jest kontent. Juliuszowi II wyjątkowo nie przypadła do gustu konieczność zamieszkiwania apartamentów po swym niesławnym poprzedniku, Aleksandrze VI Borgi. W tym samym czasie, gdy rodziły się malowidła sykstyńskie, zainicjował on więc dekorowanie dla siebie tzw. stanc. Jak zwykle, bardzo trafnie udało mu się wybrać realizatora dla swego zamysłu. To młody Rafael Santi, dopiero co stawiający swe pierwsze kroki w Rzymie i najprawdopodobniej przedstawiony papieżowi przez Bramantego, wydał się Juliuszowi najodpowiedniejszym kandydatem. I stworzył on rzeczywiście dzieło niezrównane. Poczynając od dysputy o Najświętszym Sakramencie oraz Szkoły Ateńskiej, w pierwszej ze stanc dał on pokaz swego mistrzostwa, inwencji i jak najgłębszego zrozumienia ducha swej epoki, której pragnieniem było pogodzenie prawd wiary z kulturą klasyczną. Rafael pozostawił też piękny portret papieża, znajdujący się obecnie w National Gallery w Londynie. Zamyślone oblicze Juliusza II, będącego tu już u schyłku swego życia, zdradza potrzebę refleksji nad przebytą przez siebie drogą, i trudno odgadnąć, że to imperator raczej niż kapłan jest tu przedstawiony.